Witajcie wszystkie istoty pozaziemskie i ziemskie. Jeśli słuchacie tej wiadomości, tej czarnej skrzynki, oznacza to, że przed wami otwiera się sarkofag kina francuskiego, bowiem to, czego dziś dokonujemy, jest pakowaniem paczki, którą wypełnimy tytułami, anegdotami i skojarzeniami związanymi z kinem francuskim, które właśnie w postaci takiego listu w butelce wysyłamy w eter. To także zaproszenie do zabawy razem z nami. Jeżeli jesteś osobą, której kino zna Cekwany i Loary jest bliskie, pomyśl nad tym, jakie ty dziedzictwo najchętniej wysłałabyś w kosmos. A jeżeli jesteś nomen omen obcy w świecie kina francuskiego, słuchaj uważnie i zapisuj tytuły na swoją listę. Zatem otwieramy kufer, ale nie otwieram go sam, bo dziś ze mną w pakowaniu go pomoże mi nie kto inny jak członek, długoletni twórca DKF-u Politechnika, Krzysiu Wiewióra.
Cześć wszystkim. I wydaje mi się, że to, że tutaj wysyłamy akurat w kosmos francuskie kino jako członkowie klubu filmowego, bo Adam również w tej armii nie jest przypadkowe, ponieważ gdyby nie Francja, gdyby nie miłość do kina przez tamtych kinomaniaków, dyskusyjny klub filmowy nigdy nie miałby takiej formy, jaką ma dzisiaj. Przyniosłem tutaj do studia też kino z lat 80., wydanie listopadowe, gdzie można z archiwum Antoniego Bogdziewicza przeczytać wstęp do poradnika, jak te kluby filmowe powinny wyglądać. I pozwolę sobie zacytować.
Proszę bardzo.
Terminu klub filmowy pierwsi użyli Germain Dulac i Ricciotto Canudo. Był to rok 1921 i chodziło wtedy o skupienie w takim klubie francuskich filmowców i ludzi pióra, którzy zaczęli pisać o filmie. Natomiast zalążkiem dyskusyjnego klubu filmowego w pojęciu dzisiejszym stała się dopiero filmowa wolna trybuna, założona w roku 1924 przez Charlesa Legera. Jak z tego widać, trzeba było niewielu lat, żeby powiedzenie Bazina kino należy uczyć się tak samo jak mowy, zaczęto stosować również do widza. Właśnie filmowa wolna trybuna Legera wylansowała formułę, która od tej pory stała się zasadą działania DKF-ów, formułę prezentacja filmu, projekcja i dyskusja. Myślę, że to zdanie Bazina, kino należy uczyć się tak samo jak mowy, świetnie spisze się do naszego specjalnego zadania, które dzisiaj nam przyszło wykonać.
Tak, pełna zgoda. Jeśli chodzi w ogóle o DKF, jako że poruszamy się jeszcze w tym temacie DKF-owym, no to faktycznie we Francji w latach 40. do 60. no to te DKF-y rosły jak grzyby po deszczu. Pojawiały się czasami niemal z tygodnia na tydzień. Było ich tak dużo, że wręcz trzeba było promować, jakoś premiować, nagradzać najbardziej aktywnych członków. DKF-y czasem wręcz zastępowały właśnie uczelnie, w tym ta chyba najbardziej znana firmoteka Henri Lagoulois pełniła wręcz funkcję szkoły filmowej, gdzie chłop sprowadzał te najbardziej rzadkie kąski filmowe. Ale wracając gdzieś do idei naszego odcinka, no to właśnie pakujemy taką czarną skrzynkę, wysyłamy list w butelce do nie wiadomo kogo, no nie znamy naszego adresata, więc powiedz mi, na co najbardziej będziesz zwracać uwagę i jak myślisz, co powinno się znaleźć w naszej czarnej skrzynce, o jakiejś naszej metodologii powiedz.
Myślę, że jako mówimy o wysłaniu czegoś w kosmos, bo tak sobie to wyobrażamy, że gdzieś nasza magiczny klub filmowy własnoręcznie stworzył pewną rakietę, która będzie mogła sobie szybować po galaktyce. Patrzę na to wszystko z perspektywy tego, że może zobaczyć to ktoś lub coś, co nie do końca wie nie tylko z czym je się kino, ale z czym się je człowieka. I myślę sobie, jak moglibyśmy w ogóle porozmawiać o człowieku z perspektywy kina, tutaj właśnie typowo też francuskiego. Co myślisz?
Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, no bo kino francuskie faktycznie jest tak szerokie, tak rozpięte geograficznie w swoim czasie i w ramach gatunkowych, że faktycznie na pewno uda nam się w jakiś sposób osiągnąć taki kolaż, który pokaże tę prawdę o człowieku i świecie właśnie za pomocą kina francuskiego. I tutaj pozwól, że zaproponuję ci, że najpierw zanim spojrzymy sobie twarzą w twarz w oblicze kosmity, to wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od tak ogółu, od tego, jak wygląda kula ziemska, czyli właśnie powiedzieć coś o świecie. I tutaj niedawno, jest to film, który tak naprawdę obejrzałem w ostatnich chyba 2 miesiącach mojego życia, a kino francuskie oglądam troszeczkę dłużej, ale tuż po seansie pomyślałem sobie, że kurczę, gdybym miał możliwość nadania właśnie jakiegoś tytułu w kosmos, to byłby dokładnie on. I mówię o Sans Soleil, Bez Słońca, Chrisa Merkera, który jest przykładem filmu, który w moim wypadku nieprawdopodobnie otworzył mi głowę. I zanim w ogóle przejdę do całej idei filmu, to powiem ci, dlaczego uważam, że Marker jako osoba, która nie tylko zajmowała się filmem, ale właśnie imał się pisania książek, poezji, był fotografem, artystą multimedialnym, lewicowym intelektualistą, dziennikarzem muzycznym, no człowiekiem, który naprawdę imał się wielu profesji, ale wydaje mi się, że właśnie taki wszechstronny człowiek mógł w tym całym szerokim wachlarzu swoich zainteresowań właśnie stworzyć dzieło, które tego potencjalnego kosmita obcego, ale też właśnie człowieka przekonać i opowiedzieć o świecie, bo sam film jest przykładem filmowego eseju, kolażu, jakiegoś luźnego strumienia świadomości, który jest prowadzony w postaci listów podróży, więc znowu też mamy do czynienia z tym listem. I jest to o tyle osobliwe, że narratorka tego filmu, w którą się wciera, o ile nie mylę, François Delay, przynajmniej we francuskiej wersji jest narratorką, czyta listy, które dostaje od podróżnika i fotografa Sandora Krasny. Szkopu jest taki, że nie istnieje ta osoba, to po prostu jest pseudonim, pod którym kryje się Marker, i właśnie listy opatrzone zdjęciami, które pochodzą zarówno z Japonii, z Nowej Zelandii, czy też z Nowej Gwinei, w jakiś sposób tworzą opowieść o tym, jak ludzie żyją, jak sposób egzystencji ludzi, rozwój technologiczny zmienia się na przestrzeni różnych szerokości geograficznych, ale też jak jesteśmy podobni do siebie. Więc w przypadku tego filmu mamy do czynienia z bohaterem zbiorowym, więc właśnie nie mówimy jeszcze o takim człowieku, ale bardziej wydaje mi się, że Marker tutaj gdzieś doskonale chwyta istotę podróżowania i samego przemieszczania się i tych wspólnych rzeczy, które występują właśnie na różnych szerokościach geograficznych. Nie jest to jedyny film Markera, który gdzieś imał się tych podobieństw w różnych szerokościach geograficznych. On też robił taki dokument o pomnikach afrykańskich, ale wydaje mi się, że to właśnie Bez Słońca chciałbym bardzo umieścić tutaj na naszej skrzynce jako taki przykład filmu, który pozwala zauważyć, że jesteśmy podobni mimo różnic w szerokościach geograficznych.
Ale w związku z tym, co mówisz, czuję, że wraz za rękę Chris Marker może się złapać z Anię Zwardą, która nie tylko w teorii, ale również w praktyce wykorzystuje tą kamera stylo, czyli właśnie tą kamerę, którą używaną jako długopis, rysuje swoją historię, rysuje swoją powieść, ale również swoje wielkie serce, które tak bardzo mocno bije dla innych w jej filmach. Warda wraz ze swoim mężem w 1967 zamieszkała w Los Angeles. Ona tam jeżdżąc po Stanach zrobiła 3 bardzo ciekawe dokumenty. Można je przedstawić jako Wujek Janko, Czarne Pantery oraz Lwia Miłość. I sądzę, że to, co łączy te wszystkie 3 filmy, to miłość do człowieka. Miłość poprzez jego ciekawość. Miłość poprzez właśnie pokazanie naszej różnorodności i tego, że pomimo, że jesteśmy różni, to może i też, co powiem, może być truizmem, ale no, chcemy bliskości, chcemy miłości, chcemy zrozumienia. Czy może dla osoby z innej planety może to się wydać bardzo dalekie, bardzo dziwne? Wydaje mi się, że nawet tak jakieś podstawowe rzeczy, jak właśnie jakiś ciąg do drugiej osoby, ciąg do społeczeństwa, na pewno warto przedstawić jako jedna z pierwszych rzeczy takiej osobie, która ma usłyszeć o nas. Tutaj bym właśnie w przeciwieństwie, muszę to powiedzieć akurat, ponieważ Francuzi mniej więcej też tak zaczęli w ogóle swoje kino, że w 1902 roku wysyłają swoich chłopaków na Księżyc w filmie Podróż na Księżyc Georges Méliès. Mi się nie do końca podoba, co tam się dzieje. Możemy oczywiście teraz mówić o formie, jako że 122 lata temu udało się w ogóle zrobić jakąś formę filmową. Jednak czy jadąc na inną planetę tylko po to, aby złapać tych obcych przybyszów i przyprowadzić ich jako niewolników na swoją? No mam nadzieję, że ci, którzy otworzą tą czarną skrzynkę, nie pójdą tymi tropami i nie będą mieli takich przemyśleń, żeby pójść w tą stronę.
Tak, to by było bardzo, bardzo głupie, gdyby osoba otwierająca tę skrzynkę dowiedziałaby się, że pierwsze z wszystkich możliwości, jakie Francuzi mają do podjęcia, to są postkolonialne zapędy.
Tak, dokładnie.
Ale w ogóle teraz, wspominając Podróż na Księżyc, który jest w sumie jednym z pierwszych takich znaczących filmów w kinie francuskim, zastanawiam się właśnie, czy jak film sensu stricte o kosmitach francuskie mogłyby zostać odebrane przez naszych potencjalnych adresatów, bo wpadły mi dwa tytuły do głowy, które może nie pamiętam tak na wskroś, ale właśnie jeden jest filmem Markera, który może nie tyle jest filmem o kosmitach, ale jest takim filmem postapokaliptycznym. Nazywa się Filar i w sumie nie tyle jest filmem, co pokazem slajdów opatrzony komentarzem narratora, ale jest to, wydaje mi się, że film, który typowo wpasuje się w taki gatunek science fiction odrobinę dystopijnego, ale właśnie jestem ciekawy, czy kiedykolwiek ta rzeczywistość, którą kreuje Marker w tym filmie zaistnieje, a drugi to jest Żandarkum kontra Kosmici z Louis de Finesem, gdzie akurat ten przyjazd jest w zupełności wykorzystywany jako potencjał do komedii. No ale jestem ciekawy właśnie, czy którykolwiek ze francuskich twórców w jakiś sposób przewidział to, co się stanie. No właśnie, mówiliśmy gdzieś o tym takim ogóle, jeszcze jakbym tak finalnie chciał spiąć jakoś Wardę i Markera ze sobą, bo powiedziałeś, że Warda się jednak różni od Markera, to wydaje mi się, że gdzieś, gdzie u podłoża dokumentu leży ta idea cinema verite, czyli kina prawdy i tak dalej, to jednak zarówno Warda, jak i Marker, łamiąc ten etos takiego turboobiektywizmu dokumentalnego, osiągają cel, który jest pożądany przez nas. Kiedyś wspominałeś, nie chciałbym bardzo spalić tego cytatu, ale co Warda powiedziała, że jak się powinno najlepiej pokazywać człowieka w dokumentach? Czy pamiętasz ten cytat, że chyba tylko przedstawiając człowieka z jego najlepszej strony jesteśmy w stanie pokazać prawdę o nim?
Tak,
dokładnie.
Tak.
I uważam, że w ogóle to jest cudowna idea i dokładnie tak chciałbym, by nasza cywilizacja była portretowana. Z kolei Marker, nawet jeżeli pozornie tak holistycznie patrzy na ludzkość, to jednak gdzieś właśnie to przefiltrowanie przez te subiektywne narracje, przez te różne szerokości geograficzne, to też jest kino autorskie poddane trochę tej takiej kreacji reżyserskiej, ale właśnie obie gdzieś te sylwetki twórcze łączy to, że po prostu byliby świetnymi źródłami informacji, takimi właśnie kapsułami czasu, które utrwalili w swoich filmach.
No mi się wydaje, że też ta najlepsza strona człowieka, to ciepło, ma też trochę do takiego baśniowego sznytu, trochę wręcz taka ciepła paleta barw na ekranie. I to też czuję, że łączy się też z tym, że, bo jeśli miałbym uczyć kogoś obcego o nas, to może zrobiłbym trochę tak, jak my to robimy, czyli poprzez bajki i opowieści właśnie bajeczne, a ja jako, że mam bardzo duże wewnętrzne dziecko, nie mogę tutaj nie wspomnieć o na pewno dwóch wspaniałych animacjach. Pierwszy, czyli Nazywam się Cukinia, ma widy Courgette z 2016, która jest przepiękną historią o chłopcu, który trafia do sierocińca. A także Marona, psia opowieść, czyli L'Extraordinaire, Voyage de Marona z 2019. Co mogę powiedzieć więcej? Akurat ja czuję, że o bajkach najlepiej mówić jak najmniej, żeby jak najlepiej zaskakiwały. Lepiej, wydaje mi się, zasypiać co każdy wieczór i czekać na kolejne, żeby ta podróż się nie kończyła. Więc może też do tej skrzynki, a czemu nie? wsadźmy te bajki. Może napiszmy, że może na ziemi nie rysuje, w sensie nie ma takiej kreski, ale kurczę, czemu nie?
Znaczy cokolwiek, co się wiąże z Céline Sciammą, jak najbardziej możemy wrzucać bez żadnego zastanowienia się, bo jest to po prostu fantastyczna reżyserka. Nie wiem, ile filmów następnych Céline Sciammy wspomnimy, ale na pewno możecie sobie zapisać na listę Portret kobiety w ogniu, czy Lilie wodne, czy Chłopczyca. To są wszystko fantastyczne filmy, ale w ogóle poczułem się teraz tak głupio, bo tak żeśmy mówili o człowieku poniekąd wniośle, że to jakieś animacje i tak dalej. Tymczasem, jeśli ja myślałem nad tym, jak pokazać człowieka, jak pokazać ludzkość, ale właśnie bardziej mimo wszystko człowieka tego jednego, to tutaj za rękę poprowadził mnie cytat Jean-Luc Godarda, czyli giganta kina francuskiego, który powiedział: zamknął ludzkość w 1,5-godzinnym seansie. A słowa te kierował do Roberta Bressona i jego Na szczęście Baltazarze, który, kurczę, gdybym oglądał jako ta trzecia osoba, to bym naprawdę miał bardzo, bardzo, ale to bardzo złe mniemanie o ludzkości, no bo faktycznie, Na szczęście Baltazarze, notabene seans, na który zapraszamy z okazji naszego cyklu kina francuskiego, już 7 marca na DKF Politechnika, to jest film, który jest niejako jakąś taką przypowieścią religijną, która została sfilmowana, ale osoba, która reżyserowała ten film, czyli Robert Bresson, jest w gruncie rzeczy uznawany za jednego z metafizyków kina. To była osoba, która w swoim modelu tworzenia kina oddzieliła się od tego nowofalowego modelu, jak sam otwarcie krytykował nowofalowe filmy, uznawał je za pozbawione formy. Bardzo taki surowy w stylu realizowania wszystkich filmów. Zazwyczaj zatrudniał naturszczyków zamiast aktorów, którzy odgrywali modele, by wydobyć autentyzm życia swoich postaci. I właśnie tym jego jednym z najbardziej znanych dzieł jest Na szczęście Baltazarze, czyli historia relacji małej dziewczynki graną przez Anne Wiazimski z biednym osłem, ale tak naprawdę ten film jest taką odyseją tego osiołka. Notabene Io Skolimowskiego jest jakąś wariancją na temat tego filmu. I w tym filmie, jak i w każdym innym filmie Bressona, bardzo istotny jest motyw ludzkich dłoni. Bresson jest zafascynowany ludzkimi dłoniami i to właśnie niestety ludzkie dłonie tutaj są narzędziem zadawania cierpienia, nie tylko osiołkowi, ale też innym osobom. No i faktycznie, mimo że nie jest to jakiś idealnie wymarzony obraz człowieka, to uważam, że to jest coś, co każdy powinien zobaczyć, bez względu na planetarną przynależność, ponieważ gdzieś te dywagacje na temat źródła zła i tego, jak ono się przynosi, jest czymś dobijającym, ale jednak koniecznym. Wydaje mi się, że u Bressona to oczyszczenie, to katarzys nawet nie tyle następuje w finale seansu, ale w momencie, kiedy już wyłączamy telewizor, wyłączamy, opuszczamy kino i wtedy zostajemy sami z myślami. Myślę, że tak, że Bresson to jest taka doskonała lekcja filozofii, którą każdy z nas powinien odbyć. Ty widziałeś ten film, albo może inne filmy Bressona, jakieś inne, bardziej dobijające, które mogłyby...
Czekam na 7 lutego, przyznam, ale jeśli mówisz o tym, o człowieku z perspektywy przemocy, z perspektywy takiego już, no może nie reprezentatywnego, to czuję, że Francja i francuskie kino robi bardzo dobrze, by pokazać właśnie by to, że zło nie jest sprawą jednostkową. Jako że mamy wielu już twórców też współczesnych, którzy biorą na warsztat kino tożsamości, kino również, które bierze, które mówi o emigracji, o synach emigracji i córkach, no to myślę, że na pewno też chciałbym tutaj powiedzieć o Len, czyli Nienawiści Matthew Kasowica, który wydaje się być taką historią o, o ziomkach z dzielnicy. Dla mnie jest to jednak przepiękny obraz tego, że tak naprawdę to, w jakim systemie przychodzi nam żyć, nie jest to nasz wybór i próbujemy robić po prostu wszystko, żeby przeżyć. I to też jest dla mnie takim pięknym pokazaniem, że człowiek niekoniecznie z natury jest zły. Człowiek po prostu pragnie żyć. I no, myślę, że to jest ładne stwierdzenie dla obcej cywilizacji.
Tak, to prawda, bo my w ogóle, wydaje mi się, że zaczęliśmy od takich jakiejś perspektywy właśnie, no czy to jest tabula rasa, czy człowiek rodzi się z jakimś uwarunkowaniem, to w ogóle też pewnie o nas mówi, jak my patrzymy na człowieka, bo gdzieś właśnie zaczęliśmy od tego powołania i rasy człowieka. I faktycznie Nienawiść, Kasowica wydaje się być tutaj świetnym tytułem, która gdzieś pokazuje o możliwości lub niemożliwości ucieczki, ale właśnie jeszcze w tej naszej kminie o tym, jak wygląda życie człowieka, bardzo chciałbym sięgnąć do dwóch reżyserek, które pokazały taką dogłębną pospolitość losu człowieczego. I tutaj mam na myśli twórców bliższych Slow Cinema lub zanim się pojawiło Slow Cinema, no to tego filmowego neomodernizmu. No i tutaj film uznany przez magazyn Sight and Sound za najlepszy film wszechczasów, czyli Jean Dillman, Chantal Ackerman, reżyserki co prawda belgijskiej, ale tworzącej francuskojęzyczne filmy i też filmy we Francji. No i kto jeszcze nie słyszał o tym tytule, no to opis jego może się wydawać mało kuszący, ponieważ jest to ponad czterogodzinna obserwacja krzątaniny gospodyni między kuchnią, salonem i sklepami z jedzeniem i pasmanteriami, która między innymi ma na celu właśnie pokazanie takiej monotonii i alienacji w życiu. I wydaje mi się, że nawet jeżeli nie kryje się w dziele Ackerman żaden wielki plot twist, żaden wielki moment zwrotu dramaturgicznego, chociaż z tym i tak można polemizować, to jednak to też jest bardzo, bardzo kluczowe i znaczące w kontekście opisu i obserwacji człowieka, pokazanie no, jego przeciętności dni. No, jednak nie zawsze jesteśmy bohaterami filmów, w którym nie wiem, kradniemy samochody, uciekamy, stajemy się kochankami i tak dalej. Ja za to bardzo cenię Chantal Ackerman. Może jeszcze oprócz Jean Dillman, który jest takim ekstremalnym i wyzutym właśnie z jakiejś niezwykłości dramaturgicznej filmem, bym wspomniał bardziej poetycki z jej filmów, Przez całą noc, które jest dosłownie zapisem kilkunastu, kilkudziesięciu par, które wychodzą w nocy na dancing, a potem wracają z niego. Tutaj ta wizja Ackerman jest bardziej poetycka, więc przez to też może bardziej dostępna, bardziej odbiegająca od rzeczywistości, ale bardzo sobie cenię Ackerman i wydaje mi się, że jeśli ktokolwiek chciałby zapoznać się z pospolitością i może czasem marazmem życia ludzkiego, to powinien obejrzeć z całą pewnością Jean Dillman. I jeszcze przypomniało mi się, że z kolei inna bohaterka naszego przeglądu francuskiego, czyli Marguerite Duras, której India Song będziemy pokazywali na naszym DKF-ie, też w pewien sposób pokazuje tą monotonię. Ona bardziej z kolei wkręca w takie arystokratyczne tony, pokazuje monotonię życia ludzi, którzy nie są, powiedzmy, na poziomie tej tkanki mieszczańskiej, a bardziej właśnie mają takie jakieś burżuazyjne korzenie. Ale wydaje mi się, że coś, co trzeba pokazać każdemu, to, że nieodłącznym elementem życia człowieczego jest nuda.
No jest bardzo ładne, co powiedziałeś. Myślę, że tutaj w ogóle ta nuda, czyli tak naprawdę też coś, co jakiś moment, w którym może gdzieś pojawić się chęć do przełamania tego wszystkiego. Ja czuję, że przełamywanie nudy jest taki jeden, był taki jeden pan, o którym już dzisiaj wspominałem. A jest to mąż Anies Wardy, Jacques Demy, który również pojawi się 14 14 marca na naszym ekranie. To jest pan, z którym chyba nie da się nudzić, który gra kolorami, gra w ogóle scenariuszami musicalowymi, ale nie jest to do końca taki typowy musical, jakby się wydawał. Oczywiście tutaj mam na myśli parasolki z Cherbourga, które mają napisane dialogi pod zwykłe rozmowy. Jacques Demy pozwoli nam je usłyszeć śpiewająco, bez przerwy. W ogóle to jest też niesamowite, jak ktoś będzie chciał wrócić do muzyki z filmu, to zobaczy, że te dialogi są częścią soundtracku. Także jeśli kogoś to niestety nie zainteresowało, a zainteresowała muzyka, to ciężko trochę gdzieś znaleźć osobną wersję. Ale tutaj też chciałbym powiedzieć o takim filmie jak Lola, który był jego jednym z pierwszych filmów z 1961 roku, ponieważ wrzuca nas do miasta Nantes we Francji, które gdzieś tam w ogóle jest pewną kotwicą też w filmie francuskim. Pojawia się też to miasto w historiach, które usłyszymy w Hiroshima Mon Amour. Ale Lola jest też ciekawym przykładem filmu, gdzie mamy do czynienia ze scenariuszem musicalowym, jednak tam nikt nie śpiewa. Czyli robi się trochę taki teatr życia, jednak przesiąknięty pewną nadzieją, która pojawia się w ciężkim czasie, ponieważ mamy tu do czynienia gdzieś tam w czasach świeżo po wojnie, gdzie ludzie jeszcze nie do końca wiedzą, co mogą ze sobą zrobić. I to też w ogóle, tak samo jak powiedziałeś, że nuda jest częścią życia człowieka, to wydaje mi się, że też pewne zagubienie. Zagubienie, co zrobić z tą przyszłością. To, że w ogóle możemy mieć wizję siebie gdzieś w przyszłości, ale nie potrafimy jej odnaleźć. Mi się wydaje, że to jest bardzo ludzkie.
Tak jeszcze w ogóle wracając na moment do parasolek Cherbourga, no to tam pada taka kluczowa kwestia, którą akurat zapamiętałem, tam pada taki cytat: życie toczy się dalej. No i też trochę w życiu chodzi o to, żeby się toczyło dalej. I wydaje mi się, że Demy, mimo tej całej swojej no dopieszczonej estetycznej otoczki, z której jest znany, on nie rzuca wszystkiego właśnie na jedną kartę tej estetycznej otoczki, a potrafi właśnie bardziej jednak wyciągnąć no trochę taki gorzki abszmak, powiedzmy, w tych wszystkich filmach. Ja też jeszcze właśnie tak myślałem, że kurczę, no niestety nie przywołam tego cytatu dokładnie, a bardzo bym chciał, a co prawda nie z francuskiego filmu, ale ze Salta Konwickiego, ale wydaje mi się, że Cybulski bohater w pewnym momencie mówi, że człowiek składa się z miłości, uczuć oraz pamięci, a ciebie zlepiono z kompleksów. Możliwe, że nagiąłem ten cytat na potrzeby tego odcinka, ale ta pamięć wydaje mi się też kluczowa, no bo na razie mówiliśmy o tym, kim człowiek może być, ale też cały ten bagaż, ten wóz z manelami, który ciągnie za sobą, jest też istotny i uważam, że w kinie francuskim jest naprawdę napęczki takich przykładów filmów, które badają gdzieś właśnie charakter i tego, jak pamięć trzyma i nie pozwala uwolnić się człowiekowi. I ty tutaj już trochę znamedropowałeś ten tytuł, mianowicie Hiroshima, moja miłość, czyli film Alaina René, który w ogóle wydaje mi się, że ze wszystkich, naprawdę wszystkich francuskich reżyserów najlepiej wyeksplorował temat pamięci. Notabene za scenariuszem do Hiroshima, moja miłość stoi Marguerite Duras. No ale właśnie tam pamięć jest taką kulą u nogi, która w postaci wyrzutów sumienia głównej bohaterki, która podczas II wojny światowej przeżyła romans z jednym z niemieckich właśnie żołnierzy i ta kula o pamięci nie pozwala jej w żaden sposób pójść dalej. No i cały rytuał pożegnania, przepracowania tej traumy właśnie w Hiroshimie, czyli w miejscu, w którym dokona się największa tragedia II wojny światowej, bo jedna z większych tragedii, przez Japończyka jest takim sposobem wejścia w pamięć i rozliczenia się z nią. No ale właśnie, tak jak powiedziałem, no, René w całej swojej filmografii wchodził gdzieś pod czaszkę człowieka i zastanawiał się, jak to wszystko działa, jak te wszystkie wspomnienia do nas wracają. Tutaj takim, powiedzmy, już taką hiperwersją utrzymano w konwencji realizmu, ale też takiego przebodźcowanego realizmu filmu jest Muriel, w którym także główną rolę gra Delphine Seyrig, czyli bohaterka wspomnianego Jean Dillman. Ale jeszcze właśnie takim ciekawym filmem, który, tak jak teraz myślę, szanowna, obca osoba, która ogląda te filmy, to tutaj jakbyś chciała poznać, jak działa pamięć człowieka, przy okazji spojrzeć na jakieś science fiction wątki, to byłby tutaj mniej znany film Alaina René, czyli Je t'aime, kocham cię, kocham cię, w którym to pacjent, który miał ciężką przeprawę przez nowotwór, daje się dobrowolnie zamknąć w takiej placówce naukowców, którzy próbują, powiedzmy, przenieść człowieka w czasie. No i podczas jednej takiej pierwszej testowej próby, która ma trwać 5 minut, główny bohater utyka tam na dłużej niż godzinę i przeżywa kilkukrotnie najlepsze i najgorsze wspomnienia ze swojego życia. No i właśnie to, jak tam René próbuje odtworzyć fizykę ludzkich wspomnień, ludzkiej pamięci, jak niektóre sceny się powtarzają, niektóre tak samo, inne zmienione. Jak ten film jest nielinearny, jest czymś, co w moim uznaniu bardzo dobrze oddaje właśnie to, jak człowiek w niedzielę wieczór, kiedy humor nie jest dobry, wspomina gdzieś swoje życie, a przy okazji jest właśnie takim ciekawym romansem z gatunkiem science fiction, który może się szczególnie wydać interesujący dla osoby, dla której to science fiction jest chlebem powszednim, ale co u ciebie, jeśli chodzi o tą pamięć?
No, wydaje mi się, że w ogóle też mówiąc o Alainie René, należałoby wspomnieć jeszcze jego jeden film. Wim Wenders kiedyś powiedział, że to, co najbardziej dla niego jest atrakcyjne w tworzeniu kina, jest to, że stajemy się królem czasu, że to on decyduje, czy scenę ostatnią, czy pierwszą kręcimy i tak naprawdę robi się to w ten sposób, aby reżyserowi, żeby jak najlepiej był w stanie sobie poukładać tak naprawdę tą historię, którą chce opowiedzieć. Tutaj Alain René w zeszłego roku w Marien Badzie, czyli w filmu surrealistycznego. Kto oglądał to, na pewno wie, że jest to bardzo intensywny seans, ale właśnie świetnie też mówi o tej pamięci z perspektywy obrazu. Sam plot jest taki, że gdzieś mężczyzna próbuje przypomnieć kobiecie o jakimś romansie, który się między nimi zdarzył, jednak się mu to nie udaje, ale tak naprawdę o to chodzi, gdzie ta kamera nas zaprowadza. Mamy wielką willę z wielkim ogrodem, która już nie tylko jest willą i ogrodem, ale jest tak naprawdę wielkim pudełkiem ludzkiej głowy. Pamiętam, jak analizowaliśmy sceny w ogóle z tego filmu i jest taki moment, jak jest rzucony obraz na ogród i od razu człowiek może zauważyć, że coś jest nie tak, jednak na pierwszy rzut oka tego nie widać. Trochę mi się wydaje tak, jak dokładnie jest z naszą pamięcią, że gdzieś tam możemy czasem odczuć, że zapamiętaliśmy coś inaczej lub nasz umysł coś przemienił i zamazuje nam te cienie, bo dokładnie o to chodziło, że zostało usunięte cienie z jakiegokolwiek obiektów, które były na tym placu, który był jakby pod pełnym słońcem.
No tak, żeby już w ogóle tak, bo mam wrażenie, że to jednak pokazuje o tym, że jakim twórcą jest René, że do każdego poprzedniego twórcy tak, no jeden, może max dwa tytuły, a René już żeśmy praktycznie przeszli przez całą filmografię, tak. No ale to jest po prostu tak niesamowity twórca, że tutaj aż nie można wskazać tego jednego filmu, który powinniście obejrzeć, ponieważ René się powinno obejrzeć całego na wskroś i wszerz, ale wydaje mi się, że jeżeli właśnie coś miałoby przekonać naszych słuchaczy do oglądania kina Alaina René, to że gdziekolwiek się ta fabuła niego rozgrywa, to w gruncie rzeczy to są nie miejsca. Ja miałem przyjemność odwiedzić w ogóle ten pałac, w którym kręcono zeszłego roku w Marienbadzie. On znajduje się w Monachium, nie we Francji. Nazywa się Schloss Nymphenburg. Ale właśnie energia, aura tego miejsca, tego ogrodu w stylu francuskim jest taką do dzisiaj przestrzenią liminialną. I właśnie filmy René są taką tułaczką po niemiejscach. Ja też jeszcze myślę sobie, bo mamy tą naturę człowieka, mamy pamięć człowieka, ale bardzo, bardzo zależy mi jeszcze, żeby wprowadzić tutaj kolejne nazwisko. Osoby, która wydaje mi się, że jest całkiem kompetentna i uprawniona do mówienia o człowieku, a jest to Erik Rohmer. I jest on osobą kompetentną, ponieważ jako jeden z nielicznych nowofalowych autorów skończył studia, miał dyplom. Stąd też nazywano go pieszczotliwie profesorem, ale Rohmer jest tą osobą, która idealnie w jakiś sposób połączyła w francuskim kinie tą taką wyszukaną sferę intelektualizmu, filozofii z przylotnością i luzem francuskich romansów. No i jeżeli miałbym z całej jego przepasnej filmografii, ponieważ Rohmer naprawdę kręcił wiele, wiele dzieł aż do samej śmierci, jeżeli miałbym wybrać to coś, co tak mogło dobrze sportretować człowieka w oczach obcych, to byłby to cykl 6 moralnych opowieści. Rohmer w ogóle kręcił filmy w cyklach. Ale 6 moralnych opowieści to jest jeden z jego pierwszych cyklów. I to jest 6 filmów, w których łączyła koncepcja bohatera będący zawsze pierwszoosobowym narratorem. Zazwyczaj był to bogaty mężczyzna. I on stawał pomiędzy wyborem między dwiema kobietami. I jakkolwiek wydaje się to być takie do bólu pretekstowe i francuskie, że o, tutaj mężczyzna nie wie, jakie wybór podjąć, to właśnie Rohmer przez to, może dlatego, że skończył studia, zawsze finezyjnie ucieka od takiego pustego romansu. No i tutaj dla mnie jedna z najlepszych rozpraw filozoficznych w ogóle w historii kina, nie tylko kina francuskiego, którą nie odpuszczę, by nie spakować do tej naszej puszki, to jest Moja noc u Maud, czyli film, w którym właśnie takie pożądanie i flirt łączy się zarówno z religią, jak i matematyką i filozofią. Właśnie ten film spełnia gdzieś te założenia 6 moralnych opowieści. Też jest mężczyzna, jest kobieta, która mu się podoba, no jest ta intrygująca Maud, która gdzie noc spędzona z nią, ale przede wszystkim rozmowa w jakiś sposób wywraca życie głównego bohatera do góry nogami. I ja tak zawsze, nie wiem, czy podzielasz to moje zdanie, ale kiedy oglądam filmy Rohmera, czuję się przerażony, że chłop mi włazi do głowy. Ponieważ czasami myślę sobie, co zrobiłbym na miejscu głównego bohatera w danej sytuacji i potem ta przerażająca, czasami właśnie etycznie wątpliwa myśl materializuje się na ekranie. Nie wiem, czy masz takie uczucie u Rohmera, ale dla mnie to jest aż niepokojące, jak ten człowiek czuje drugiego człowieka.
Tak, bo w ogóle ja czuję, że Erik Rohmer to jest taki wujas albo w ogóle flaner, którego można spotkać po mieście i ma najlepsze ploteczki w ogóle z tego, co się dzieje. Ja czuję, że właśnie to jest to, co sprawia, że to faktycznie jakiś taki filozoficzny sznyt nie wpada w tą pretensjonalność, to jest to, że on to wykorzystuje w takiej bardzo specyficznej kokieterii, w takim sensie, że te opowieści są spicy, są właśnie takie, że jak to on tak, i on poszedł tam? Że to jest wszystko w ogóle w takiej właśnie formie trochę plotki tego właśnie, że jakiejś takiej historii, gdzie zaciekawa widza. I to jest właśnie to pudełko, a w środku faktycznie te rozterki, one nawet tutaj najświeższym filmem, którego widziałem, była Opowieść letnia, gdzie mamy do czynienia też właśnie z bohaterem, który ma
chyba 3 kochanki.
Tam jest w ogóle, tam są 3 kobiety, gdzie on nie wie, którą wybrać i tak dalej. I po prostu, no naprawdę bardzo łatwo czuć niechęć do tego bohatera, ale on jest w taki sposób przedstawiony, że ja rozumiem, czemu on taki jest, że to nie jest tak, że on to jest źle napisana postać. To jest postać, która ma pokazać pewną cechę korzenną człowieka, czyli właśnie jakąś naiwność, jakąś taką próbę złapania wszystkich srok za ogon i dlatego każdy film, który widziałem, jest dla mnie po prostu jak usadowienie się na kanapę i posłuchanie najświeższych ploteczek z życia miasta.
Tak, tak. Nie tylko igraszki u tego Romera są.
Jest taki jeden też film, o którym myślę, który też w ogóle bardzo czuję, że jest trochę ploteczkowy. Jest też taki, też wyciąga pewną, świetnie mu idzie w wyciąganie jakiejś natury ludzkiej. I mówię tutaj o dość świeżym filmie Jacques'a Audiard, czyli Paryż 13 dzielnica. W ogóle film oparty na komiksie dosyć luźno Mort et Rire, czyli Śmierć i Śmiech. I opowiada o, mamy tutaj głównym naszym nurtem, gdzieś są, jest ta miłość między ludźmi, jakieś zagubienie i tak dalej, ale to, co ten film robi, to też opowiada o wielu tych też tematach, które w kinie francuskim są, czyli tęsknota na emigracji, tęsknota w wielkim mieście, próba miłości, a próba również małostkowych romansów. Wszystko to jest w oparciu o już świetnie napisanych bohaterów w komiksie i tworzy to bigos, który bardzo przyjemnie się je.
Bardzo się cieszę, że wspomniałeś ten tytuł, ponieważ to jest pierwszy moment na tym podcaście, na którym możemy się pokłócić ze sobą. O. Bowiem ja nie przepadam za filmem Paryż 13 dzielnica. I zastanawiałem się właśnie po seansie, co jest w tym filmie, co mnie tak nie przekonuje do niego, ponieważ jak zaraz usłyszycie, wspomnę o kilku innych podobnych filmach, które właśnie bardzo gdzieś wchodziły w te moje upodobania. I w pewnym momencie już zrozumiałem, co jest w tym filmie takiego, co mnie od niego odpycha. Mianowicie to jest jakiś za ciężki kaliber emocjonalnej odpowiedzialności, którzy powinni ponosić bohaterowie, a finalnie tych konsekwencji swoich decyzji nie ponoszą. I ta cała właśnie, te wszystkie małostkowe romanse, o których mówiłeś, lub też inne wątpliwe, których z pamięci nie przytoczę, czyny, mam wrażenie, że nie spotykają się z jakąś minimalną karą, którą właśnie może Eric Rohmer nie dosłownie, ale w jakimś takim potrafił wydobyć takie konsekwencje tych swoich czynów. Może to jest jakieś symptomatyczne dla tego filmu, że ona nie następuje. Coś, co uważam za bardzo cenne w 13 dzielnicy, o czym wspomniałeś, to, że to jest bardzo dobry portret prawdopodobnie młodego pokolenia. I uważam, że w ogóle Francuzi na różnych momentach, w różnych momentach francuskiego kina potrafili wyczuć ten duch, spirit młodzieżowości. I jako, że nie mieszkamy we Francji, nie nagrywamy tego niestety z pól elizejskich, tylko z Radia Luz, no to nie mam
żadnego... Nie tak niestety.
Nie tak niestety, ale nie mam żadnego kontrargumentu, by powiedzieć, że nie, tak nie jest jak w Paryżu 13 dzielnicy. Na pewno jest to gdzieś przefiltrowane przez komiksową rzeczywistość, ale właśnie taki tytuł, który gdzieś też miał portretować to nowe pokolenie, to pokolenie, które robi rzeczy może niezrozumiałe dla skostniałych dziadów. Film, który też wypływa z takiej nowofalowej energii i buntowniczego oblicza młodzieży, to jest Mama i Dziwka Eustasza, który jest praktycznie trzygodzinnym nie snuciem się Jean-Pierre Le i też, który się oddaje tylko przynotnym romansom. No i właśnie, czy tylko, czy może właśnie życie Francuzów opiera się na przylotnych romansach.
No, bo wyciągnęłeś dwa miecze tutaj do walki. Ja walczę jednym, to Paryż 13 dzielnica, więc chciałbym ci odpowiedzieć w ogóle, bo bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś, że te ich romanse, ich pewne jakieś złe moralnie wybory nie spotykają się w końcu z jakąś mityczną na końcu walką z tym co się faktycznie wydarzyło. I wydaje mi się, że nie jest to przypadek, że akurat film, który opiera się na komiksie, który nazywa się Śmiech i Śmierć, jednak jest nazwany dzielnicą Paryża. I wydaje mi się, że też to nie jest nawet obraz pokolenia, ale obraz życia w metropolii. Tego, że żyjemy w wielkim mieście, gdzie często ludzie, przez to, że jest wszędzie gdzieś daleko, podejmujemy, jakoś tak dla mnie przynajmniej jest też taką ucechowienie młodego człowieka w takiej metropolii, to jest właśnie pewna lekkoduszność, pewne właśnie to, że można robić wszystko, można robić, ma się bardzo dużo pól do rozwoju, pól do spędzania czasu. Też spotkałem się osobiście w życiu, że gdy spytałem osobę, która żyje akurat nie w Paryżu, ale w Berlinie, ale podejrzewam, że mógłbym otrzymać tą samą odpowiedź i powiedziałem, co robisz na co dzień, to słyszałem, że żyję w Berlinie, bo życie w takim mieście jest wystarczające. I wydaje mi się, że ten film właśnie robi to świetnie, że można robić wszystko i wydaje się to faktycznie niemoralne, to, że gdzieś tam jesteśmy tak zwani flejki i gdzieś tam przeskakujemy z kwiatek na kwiatek, ale uchodzi nam to sucho, bo jesteśmy malutkim obiektem w tej potężnej aglomeracji.
Tak, wydaje mi się, że moje staroświeckie podejście na temat tego filmu i uprzedzenie może wynikać z jakiegoś zakorzenionego głęboko dziada, który czasami się odzywa i który nie mieszka w Paryżu, więc nie mógł na to przymknąć oko. Ale nie wiem, czy obecnie, ale uważam, że tak, jeżeli już mówimy o młodzieży, takim cudownym określeniem, w którym ktoś zamknął francuską młodzież, był Jean-Luc Godard, który w Męski, żeński, 15 scen życia, więc rzucił planszę Dzieci Marksa i Coca-Coli. I to tak było jest. Właśnie po wydarzeniach 68 roku i w tej planszy gdzieś tkwiła taka refleksja na temat młodzieży, no bo to młodzież rozkręciła nową falę, młodzież potem pchała do przodu do kina. Ale właśnie wydaje mi się, że w tej naszej dyskusji weszliśmy gdzieś w taki ton, że kino jest tą kapsułą czasu. Jakkolwiek to turystycznie nie brzmi, no to gdzieś myślimy, jak wyglądał portret danego pokolenia z danej dekady filmowej, jak na przykład właśnie 13 dzielnica ma się do współczesnej młodzieży, jak się ma do tej młodzieży z filmów Eustacha czy Godarda, ale właśnie kino francuskie nie zaczęło się przecież na nowej fali, nie? Trwało, a co więcej, historia Francji. I pomyślałem sobie, jaki film historyczny mógłbym zapakować do tej naszej skrzynki czarnej, bo jednak głupie byłoby, gdybyś szanowny adresacie tego odcinka pomyślał, że kurczę, świat ma mniej niż 60 lat. I co prawda nie zamierzam cofnąć się do jakiejś prehistorii, ale na pewno chciałbym przywołać ważny film, który myślę, że jest jednym z najbardziej kluczowych w tematyce Holokaustu. Filmów, który właśnie powstał w Francji. No i tutaj znowu wracamy do Alana René, ale tym razem nie w fabularnej odsłonie, tylko dokumentalnej. A mowa o filmie Noc i mgła. No i myślę, że to jest taki tytuł, który obok Shoah Klauda Lanzmanna jest najbardziej takim honorowym i przerażającym świadectwem na temat Holokaustu. Jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze tego filmu, to może nie tyle powiem, że zachęcam, ale no to jest taki film, który raczej powinno się obejrzeć dla kalibracji swojego humanitaryzmu. To jest też bardzo krótki film, trwa 30 minut zaledwie, ale jest to dzieło zmontowane z trojakiego rodzaju materiałów. Raz, że to są zebrane z Francji ikonografia fotograficzna. Drugi typ materiału to jest archiwa zdjęciowe. A trzecia i ta najbardziej właśnie robiąca wrażenie partia materiałów to są współczesne, nakręcone w Oświęcimiu ujęcia na terenie dawnego obozu. Notabene wydaje mi się, że to ten film bardzo dobrze będzie się rymował z Strefą Interesów, która już niebawem na ekranach. No a samym narratorem kina właśnie nie jest Alain René, tylko Jean Carol, który właśnie był więźniem obozu koncentracyjnego. I już w tym filmie gdzieś pojawia się taki motyw bohatera łazarzowego, który będzie się pojawiać później w fabułach René, ale na pewno jest to świadectwo historyczne, bardzo wiarygodne udramaturgicznienia fabularnego, które spotykaliśmy w innych francuskich filmach. Także myślę, że to na pewno powinno się znaleźć w naszej butelce.
Kurczę, ja zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie wiadomość o Holokauście jest coś, co chciałbym raczej może bardziej jako pewna prośba o ostrożność albo jakaś taka wiadomość, uwaga do obcej nam cywilizacji.
To tak na przekór tych słów Wardy, tak, o których wspomnieliśmy na początku, nie?
Tak, tak. Myślałem, że w ogóle powiesz o innym filmie, historycznym, nie historycznym, ale faktycznie, gdzie jest, gdzie przeskakujemy o epokę, a nawet parę. To jest w ogóle też ciekawe, bo jak tak sobie myślałem, gdybyśmy wysłali te parę filmów do obcej cywilizacji i nie wysłalibyśmy już na przykład film, o którym mówiliśmy, męski, żeński, a następnie obok niego dalibyśmy film taki jak Śmierć Ludwika XIV, Alberta Sery, gdzie pomimo tego, że na naszym globie jest tyle ludzi, a mamy tyle filmów, gdzie możemy spokojnie zobaczyć całe życie Jean-Pierre Loh, czyli aktora, który nie tylko jest jedną z twarzy francuskiej nowej fali, ale też oczywiście filmów po.
Ale właśnie, Śmierć Ludwika XIV jako film historyczny o czasach Króla Słońca i w ogóle monarchii we Francji, bo tutaj taka możesz obronić, możesz nie obronić, czas. Ale dla mnie to jest bardziej film o człowieku, który umiera, że to jest jednak ten rozkład cielesności człowieka, no bo że tak rozwiniemy, to jest film, w którym dosłownie Jean-Pierre Loh umiera przez półtorej godziny, jak
no
nie
tak,
dłużej.
Tak.
I pytanie, czy to jest świadectwo o francuskiej monarchii, czy właśnie o tym fizycznej erozji ludzkiego ciała.
Mhm. Mi się wydaje też, że ten film jest bardzo o tym, jak doświadczamy czas, czym jest dla nas czas. Właśnie ta kwestia, że gdyby obcy miał DVD i widział, jak te sekundy, minuty, potem godzinę, może dwie, przechodzą na ekranie, to czuję, że chciałbym, żeby wiedział przez te filmy, że my czasem tak, to nie jest to, co my czujemy, to jest pewien próba jakiegoś obiektywizmu, abyśmy się mogli mniej spóźniać, że tak powiem, a jednak właśnie te filmy, i szczególnie tutaj, jak już mówimy w ogóle o Albercie Serra, to jest reżyser, który świetnie wie, że czasem warto położyć kamerę, oprzeć się na krześle i zobaczyć, co się dzieje.
Pewna zgoda i w ogóle bardzo się cieszę, że wspomniałeś Alberta Serra, bo to jest osoba, która do tej całej historii, bo to pragnę zaznaczyć, że Śmierć Ludwika XIV to nie jest jedyny film historyczny, który Serra zrealizował. Wydaje mi się, że większość jego filmu jest umiejscowiona w jakimś określonym kontekście historycznym. Jest o mijaniu epok, o przemienieniu czasu, ale przy okazji jest podkręcona jakimś reżyserskim, fabularnym zabiegiem, która te powolne filmy, tą powolną narrację, o której wspomniałeś, ubogaca. Więc na przykład, jeżeli mamy do czynienia z śmiercią, no to jest to śmierć Ludwika XIV, więc gdzieś ta cała stawka jest większa. Jeżeli mamy do czynienia z historią Casanowy, no to pojawia się w filmie Dracula. Jeżeli mamy do czynienia z epoką libertynów, no to jest ona ubogacona po prostu dwoma godzinami praktycznie naturalnych scen erotycznych.
Tak.
Ale zawsze, czytam na przykład opowieść o Trzech Królach, no to już tak w ogóle cofając się o kilka tysięcy lat do tyłu. Ojejku, cofając się do tyłu, to jest niewybaczalny błąd. Ale tak, Albert Serra to jest osoba, która może nie tyle pokazuje, że historia może być ciekawsza, ponieważ jego filmy są zaprzeczeniem, antytezą speedrunu, ale pokazuje, jak maczanie palców w kontekście historycznym może być ciekawe, interesujące i wydobywające jej nowe znaczenia. Ja też myślę, że coś, co człowiek zostawia po sobie, oprócz historii, no to to jest, jakkolwiek to nie zabrzmi turystycznie, to jest sztuka. No fakt, że my już bez mała godzinę mówimy o reliktach sztuki filmowej, które w jakiś sposób świadczą o czymś lub o czymś innym, pokazuje, jak jak istotny to jest temat, ale chciałbym ci powiedzieć o jednym filmie, który uważam, że pozostaje chyba mimo wszystko nieodkryty, a jest prawdziwą gratką dla wszystkich kosmitów, którzy nie wiedzą nic o sztuce ziemskiej, jak i dla wszystkich ziemian, którzy są zafascynowani samym procesem twórczym. A mówię o filmie Tajemnica Picassa. Film z 1956 roku w reżyserii Henri Georges Clouzot. I to jest, powiedzmy, że to jest dokument, w którym Picasso jest zasłonięty takim półprzezroczystym płótnem i wykonuje 20 rysunków, szkiców, obrazów. I to jest po prostu uwiecznienie procesu twórczego Picassa w taki też sposób ograny na cięciach, że widzimy właśnie, jak obraz z prostego kształtu tworzy bardziej złożoną kompozycję. I co ciekawe, wszystkie dzieła, które Picasso wykonał na planie tego filmu, zostały potem zniszczone. One są możliwe tylko do zobaczenia w tym filmie, a zatem samo dzieło, sam dokument jest jakimś takim świadectwem tych jego dzieł, ale właśnie fakt, że tutaj Picasso nie ma twarzy praktycznie, albo bardzo rzadko jest pokazywana jego twarz, czyni ten film wyjątkowy, bo nie jest po prostu dziełem o artyście i sztuce, co właśnie o samym procesie powstawania sztuki i te ruchy pędzla, czy tam markera, nie pamiętam, wstydzę się przyznać, jaką techniką wykonywał te obrazy, ale właśnie same ruchy gdzieś pozwalają wejść i zbadać tą twórczą stymulację, którą Picasso po drugiej stronie uprawia. Także polecam. Z całą pewnością powinniście obejrzeć Tajemnicę Picassa.
Wydaje mi się, że przynajmniej ja mam taką dosyć uproszczoną definicję tego, czym jest sztuka, i pewnie możliwe, że wiele kulturoznawców się złapie za głowę, jak to powiem, ale gdzie dla mnie gdzieś sztuka to po prostu komunikacja. I wydaje mi się, że też dlatego tak łatwo też wyobrazić sobie nam, że wysyłamy te filmy w kosmos i wierzymy w to, że faktycznie to, co one sprawią, to, że ta druga strona gdzieś lepiej nas zrozumie. I to, co powiedziałeś właśnie w związku z nagrywaniem gdzieś osoby Picassa, jego ruchów, które tworzą obrazy, są trochę tak jak nagrywaniem kogoś, kto mówi, kto komunikuje w tym momencie.
Tak, no gdyby się tak okazało, że jednak obcy nie znają naszego języka i nie zrozumieją żadnych napisów ani dubbingu, który im zaoferujemy, no to może to będzie ten jeden film, który zostanie przez nich doceniony. Ale jeszcze tak teraz dosłownie wpadło mi do głowy tytuł, który jest tak naprawdę po drugiej stronie osi od tej Tajemnicy Picassa, ponieważ nie mówię tutaj akurat o dokumencie, ale o filmie, który w całej swej realizacji jest bardzo bliski dokumentowi. I mówię tutaj o filmie Antoine Rivette. I Rivette to był w ogóle taki reżyser, który, wydaje mi się, że możemy go określić mianem giganta nowofalowego, ale jednak gdzieś w mojej percepcji nie jest jakoś wystawiany szczególnie na piedestał. No i może to być kwestia tego, że bariera wejścia w jego filmy wiąże się z pokaźnym metrażem. Mówi się, że jeżeli Rivette tworzy film 2,5 godziny, to jest krótki metraż Rivetta, ponieważ faktycznie pan ten tworzy zazwyczaj filmy powyżej 3 godzin.
Faktycznie, widzę Aut 1, 3 godziny 45.
Oj nie, to patrzysz na inną wersję Aut 1, patrzysz na skróconą wersję Aut 1, ponieważ pierwotny Aut 1 trwa 13 godzin. Na szczęście zostało to nakręcone w formie odcinków, ale Aut 1, jak i inny film, w tym Banda Czworga i tak dalej, to są filmy, które koncentrują się na teatrze, ponieważ jak sam Rivette mówi, każdy wielki film jest o teatrze, a więc ta trupa teatralna przejawia się w wielu filmach Rivetta i uwieczniony proces prób, który trwa 13 godzin, pozwala się faktycznie zbliżyć do istoty nawet nie tyle, o czym jest sztuka, którą aktorzy wystawiają, ale czym jest to aktorstwo. Także tutaj też wydaje mi się, że Gdyby ten film, mimo że w tym filmie występują dialogi, aczkolwiek potrafią być w nim także sceny, w których przez kilkanaście minut Jean-Pierre Le na przykład męczy na harmonijce Bogu ducha winnych gości kawiarni, gdybyśmy obejrzeli ten film naraz, faktycznie po tym 13-godzinnym w takim stanie delirium będziemy w stanie zbliżyć się do tego, czym jest ta sztuka. Ale osobą, która wywodzi się ze sztuki, ale trochę zaprzecza tym swoim artystycznym pobudkom, jest no, jeden z największych francuskich artystów, czyli Jean Cocteau, też pisarz, malarz, ale właśnie reżyser filmowy. Ale on z kolei mówił, że jego nie interesuje tworzenie specjalnie kina artystycznego. Raczej był zwolennikiem takiej tezy, że nie lubi tego elitaryzmu kina artystycznego i potraktował trochę podejrzliwie wszelakich intelektualistów, stąd też jego filmy, jakkolwiek są właśnie poetyckie i ładne, uwarunkowane gdzieś tą jego artystyczną wrażliwością, nie są tak nadęte, jak mogłoby się wydawać. Bo właśnie, czy kino francuskie jest nadęte według ciebie? Czy te tytuły, o których mówimy, to są nadęte tytuły, czy...
Że próbujemy lawirować pomiędzy tymi, które są i próbujemy wybierać te, które potrafią uciec od tej formy, bo faktycznie można powiedzieć, że gdzieś tam ta perspektywa średniej klasy, gdzieś tam lub uprzywilejowanego spektrum jest we francuskim kinie. I wydaje mi się, że to nie mogłoby się skończyć inaczej w tak bardzo podzielonym na klasy kraju, jakim jest Francja. I nie można oczywiście też o tym zapominać. Sama francuska nowa fala jest przecież złapaniem za kamery tych właśnie młodzieńców średniej klasy w Paryżu, którzy flanerują, którzy piją kawę, którzy gdzieś tam nie mają ochoty, mogą sobie pozwolić iść przeciwko nurtu, w którym wpada w ich kraj.
No w nowej fali jest wpisana gdzieś ta kontestacja przeciwko takiej konserwatywnej obyczajowości, no bo nawet patrząc na czasy historyczne, w której nowa fala kiełkowa, no to wtedy prezydentem zostaje Charles de Gaulle. Raczej mamy do czynienia z taką reorientacją państwa na prawo i abstrahując od tego edypalnego buntu, który twórcy nowofalowi wypowiadają kinie papy, czyli właśnie przedwojennym reżyserom, którzy tworzą nadal po wojnie, to jest gdzieś właśnie ten taki ideologiczny też zwrot i ustawienie się w poprzek tego prądu.
O, oczywiście. To jest w ogóle też, no to jest ten moment, że dobrze pamiętam, że Ameryka anulowała dług Francji powojenny w zamian za tak naprawdę otwarcie handlowe, otwarcie gdzieś tam na wielu spektrach, aby ta Ameryka przelewała się czy do kultury francuskiej, czy na ulicę. To widać, i to widać w nowej fali. No, możemy wziąć do utraty tchu Jean-Luc'a Godarda, gdzie ten Belmondo patrzy na Humphreya Bogarta i próbuje gdzieś go prześmiewczo odwzorowywać.
No właśnie, ale czy tutaj przyznamy się, że troszeczkę żeśmy już poprzednio rozmawiali prywatnie z Krzysiem o nowej fali i ty rzuciłeś taką śmiałą tezą, że nowofalowe kino jest seksowne. No. Rozwiń, obroń to. Wytłumacz.
Wydaje mi się, że to jest po prostu też kino, które stawia na pewną wolność jednostki, na antysystemowość i faktycznie, tak jak ty wtedy mi odpowiedziałeś, że są to filmy, gdzie facet próbuje spojrzeć za dekolt kobiecie, to jednak to, że takie zaangażowanie właśnie, szczególnie które widać na przykład w męskiej, żeńskiej, jest strasznie takie pociągające, ten może trochę faktycznie to jest też kino, które zmienia się wraz z tobą, mi się wydaje, że francuska nowa fala jest inna, kiedy oglądasz ją w wieku 18, 25 i dalej lat, bo no, opowiada przede wszystkim o jakimś buncie, o jakimś takim trochę zagubieniu, a jest to gdzieś tam furia, która tworzy jakieś bardzo ciekawe znaki dymne.
Żeby się obronić z tych słów, które wsadziłeś w moje usta, to no właśnie uważam, że te filmy nowofalowe to są filmy, w którym zarówno bohater kombinuje pół filmu, jak zajrzeć kobiecie za deko, co jest obleśne i niesłuszne, ale to się dzieje i tak wszystko pod płaszczykiem albo jakiegoś buntu przeciwko stylowi życia, który nas czeka, losowi, na który jesteśmy skazani, albo też właśnie politycznemu buntu, bo to też te filmy są bardzo polityczne. I taki film, który wydaje mi się, że zarówno na ekranie, jak i zakulisowo idealnie łączy w sobie tym, czym była Nowa Fala, to jest dla mnie Żołnierzyk Jean-Luc'a Godarda. Jeszcze w sumie nie powiedzieliśmy, nie rozwinęliśmy żadnego filmu Godarda, a uważam, że to jest jeden z najbardziej niedocenionych filmów. Hmm. Gdzie każdy mówi, że o, Do utraty tchu, Szalony Piotruś, to są te wielkie dzieła. Ja się zgadzam, to są fantastyczne filmy, ale jednak Żołnierzyk jest dla mnie tym filmem, który ma w sobie, który raz, że nie jest takim oczywistym filmem Godarda, szczególnie jeżeli mówimy o tej jego początkowej twórczości, ale też ma za sobą niesamowitą historię. No bo mówimy tutaj o filmie, który gdzieś też trochę ma konwencję filmu szpiegowskiego. O filmie, który traktuje o wojnie w Algierii i który mimo tego nowofalowego sznytu na tyle wszedł za skórę francuskim władzom, że został pułkownikiem. On został odsunięty od premiery w momencie nakręcenia go. No Godardowi tam naprawdę zagrożono. No i to jest właśnie film, w którym z jednej strony ta polityczna tożsamość, w którym zarówno algierscy rebelianci, jak i francuskie postaci obiecytują Lenina, ale z drugiej strony w tym filmie jest jeden z najlepszych i najbardziej takich zapadających w pamięć love story, no bo to jest romans między pierwszą rolą ekranową Anny Kariny, czyli wielkiej aktorki twarzy nowej fali z Michelem Suborem, a podczas gdy na ekranie ten romans ewoluuje w scenach też, które mam wrażenie, że przeszły do historii kina światowego, czyli na przykład podczas sesji zdjęciowej, kiedy tytułowy żołnierzyk robi zdjęcia Anny Karinie i zadaje pytania, to w tym samym czasie zakulisowo też rozgrywał się love story, bo właśnie podczas kręcenia tego filmu pojawiło się uczucie między Godardem i Kariną. No i tam tak naprawdę Godard odbił Karinę obecnemu chłopakowi. Sama Karina wtedy była niepełnoletnią dziewczynką, która uciekła z domu i przyjechała do Paryża, żeby zacząć tam nowe życie. Więc wszystkie te ekranowe i zakulisowe rzeczy łączą się na taki film, który uważam najpełniej oddycha tym nowofalowym powietrzem, który jest polityczny, ale też romantyczny, ekscentryczny, a przy okazji przeszedł nieprawdopodobnie dobrze próbę czasu.
Ja tutaj chciałbym polecić też film. Nie wiem, czy akurat to będzie chyba za daleka rekomendacja, żeby dla obcych, ale może dla tych, którzy gdzieś tam byliby zainteresowani postacią Jean-Luc'a Godarda. Jest taki świetny film, który okazuje się, że dość trudno go odnaleźć, ale istnieje. Nazywa się Ja, Godard w reżyserii Michela Hazanavisiusa i wydaje mi się, że to jest w ogóle ten jeden z filmów biograficznych, który doskonale wie, co robi i nie próbuje tutaj po prostu użyć tego jako flagi, a tworzy całą twierdzę postaci, wykorzystując tak naprawdę też formę Godarda, opowiadając jego historię, która jest w ogóle też na podstawie wspomnień byłej żony Godarda, czyli Anny Wiaziemski.
Za historią romansu Godardy i Wiaziemski już wchodząc w takie anegdoty, które też wydaje mi się, że kosmici powinni usłyszeć. Też stoi jakaś w ogóle cudowna historia, ponieważ Godard zafascynował się Wiaziemski, kiedy zobaczył ją na właśnie na Szczęścia Baltazarze Bressona, a z kolei Wiaziemski też wysyłała listy chwalące Godarda i jego twórczość, kiedy ogląda jego filmy. No i to spotkanie wykraczające poza ich późniejsze małżeństwo miało miejsce na planie Chinki, którą także będziemy grali na ekranie DKF-u Politechnika w naszym cyklu francuskim.
No kurczę. I okazuje się, że na naszym cyklu można prześledzić relacje Godarda z Wiaziemskim. Bardzo ciekawe. Podsumowując to, co udało nam się gdzieś tam faktycznie wsadzić w tą skrzynkę.
Jaki obraz stworzyła ta nasza skrzynka? Tak zastanawiam się, jakbyśmy teraz właśnie mieli tak retrospektywnie spojrzeć, to czy myśmy sadzili naszych słuchaczy i kosmitów na minę, czy coś z tego będzie, czy coś się z tego ulepi?
Tak, tak. Na pewno się okazuje ku braku zaskoczenia, że człowiek jest skomplikowany.
To na pewno. I też coś, co się wyłania moim zdaniem na pierwszy plan, to jest faktycznie to, jak zróżnicowane i pojemne objętościowo jest to kino francuskie, bo tak szczerze się przyznam, że chyba nawet nie wymieniłem połowy tytułów, które chciałem, ale i tak czuję, że z jednej strony wyczerpaliśmy ten temat, że tak opisaliśmy i tutaj człowieka, i historię, i ziemię, ale tego jest cały czas więcej. Też uważam, że na tym, gdzieś w tym się kryje to piękno kina francuskiego, że już lata mijają i za każdym razem znajdzie się ten nowy film, albo klasyk, bo tutaj akurat się obejrzy jeden z 100 filmów Godarda, które wypuści na świat dziennie, albo pojawi się właśnie nowe kino, ponieważ to, co uważam, czyni kino francuskie wyjątkowym i tak idealnie wpasowującym się w to nasze zadanie tworzenia czarnej skrzynki, to jest to, że to kino ciągle ewoluuje, że zarówno tak. Możemy tutaj oprzeć ten nasz list na klasykach, które ukształtowały innych reżyserów z całego świata, którzy kręcili te filmy, jak i na nowszych produkcjach, które pojawia się w Cannes, które pojawia się na festiwalach filmowych i bardzo cenię sobie to, że ta sztafeta ciągnie się dalej.
Tak. Tak, również właśnie tak jak powiedziałeś, że nawet współcześni twórcy odbiegają nawet od tych tematów, gdzie też w naszej rozmowie się pojawiły, czyli właśnie gdzieś tam ten Paryż gdzieś objawił, gdzieś tam spektrum polityczne, społeczne i gdzieś tam bardzo chciałbym też wsadzić do tej skrzynki taką twórczynię jak Alice Diop, która również przecież świetnie opowiada o tożsamości człowieka, a tożsamość to też jest coś, co jest nierozerwalne z człowiekiem, ale wydaje mi się, że...
Albo Julie de Cournon, która też opowiada tożsamość, ale seksualnej na przykład.
Tak. Tak.
A zatem... Szanowne pani, panie obcy, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, szanowna osoba słuchająca, szanowny słuchaczu, to mamy nadzieję, że jakkolwiek zainspirujesz się.
Przybliżyliśmy ci.
Dokładnie. A jeżeli chcesz zbliżyć się na odległość kilkunastu metrów od ekranu, na sali kinowej, do tego jądra, do którego próbowaliśmy się dowiercić, to zapraszamy cię już w marcu na DKF Politechnika do sali 329 na miesiąc kina francuskiego. Niepowtarzalna okazja, by zobaczyć wycinek, ale jednak przekrojowy z francuskiej kinematografii. Na szczęście Baltazarze, Parasolki z Cherbourga, Chinka oraz India Song.
Tak jest. Plac Grunwaldzki już nie jest lotniskiem, także będzie trudno zaparkować statkiem kosmicznym, ale wierzę, że gdzieś we Wrocławiu odnajdzie się na to miejsce, także zapraszamy gorąco.
Do zobaczenia.